Kiedyś jeden z tam liderów, pastorów, byłem na warsztatach a propos mówienia kazań i powiedział, że dobrze jest zacząć kazanie od jakiegoś żartu, bo wtedy to skupia uwagę. Więc tak dzisiaj mi się przypomniała taka anegdota, prawdziwa anegdota, odnośnie tej piosenki Tak jak jeleń, że jak w pierwszym zborze prowadzący mówił, że zaśpiewajmy tak jak jeleń, to my zawsze robiliśmy, że niby tak jeleń śpiewa. Więc to jest pierwsza anegdota. Druga też odnośnie piosenki. Jaka jest ulubiona piosenka Cukierników? Ktyś jak skała, ktyś jak wzgórze. No, więc tyle. Mam nadzieję, że skupiliśmy swoją uwagę, chociaż na początek. Słowem wstępu. Jesteśmy powołani przez Chrystusa do tego, aby tutaj na ziemi, żebyśmy tutaj na ziemi dążyli do uświęcenia. Czy zgadzamy się z tą tezą? Dobrze. Czym jest uświęcenie? W takim razie.
Życie zgodne ze
Słowem Bożym. Upodobnianiem się do Chrystusa. To jest na razie najwyżej. Oddzielaniem się od grzechu. Bardzo dobrze. Podręcznikowa, powiedzmy taka definicja tego, jako podręcznikowa, internetowa, jaką tego znalazłem, to jest proces, który dotyczy tylko chrześcijan. Zaczyna się po nawróceniu człowieka i trwa do czasu, kiedy Pan Bóg nie odwoła danej osoby z tej ziemi. Tam w internecie to było tak opisane, widać, że po prostu tak ogólnie, żeby ludzie mieli pojęcie. Ale tak myślę sobie, że uświęcenie jest to proces, a nawet bym powiedział postawa, jaką mają uczniowie Chrystusa, która polega na tym, że nadrzędnym celem w życiu staje się chęć upodabniania się do Chrystusa. Uświęcenie objawia się w codziennej walce z grzechem, to co powiedziała Kasia. Walce z pokusami, jakie diabeł zastawia na nas każdego dnia, w każdej sytuacji praktycznie. W poznawaniu Słowa Bożego, to co powiedział Michał. No i oczywiście w szukaniu Bożej woli w naszym życiu. Myślę, że to też jest część uświęcenia. I też myślę, że przypominanie sobie Ewangelii codzienne. To jest też uświęcenie. Przypominanie sobie tej Ewangelii i dzielenie się tą Ewangelią z innymi. Też myślę, że to jest procesem, który też możemy nazwać uświęceniem. I myślę sobie, że na pewno procesem uświęcania jest również okazywanie miłości innym. To jest coś, do czego nas Pan Bóg powołuje i wierzę, że to sprawia, jeśli okazujemy innym miłość, że stajemy się w oczach Bożych, że się uświęcamy po prostu. Naszym celem każdego z nas powinna być chęć poznawania Chrystusa i chęć upodobniania się do Niego każdego dnia i we wszystkim. I Pan Bóg tak ciekawie to wszystko zaplanował, to jest cały czas wstęp, jakby coś, że nie zabiera nas do siebie od razu po tym, jak się nawracamy. No przyznacie, że pewnie byłoby dużo łatwiej, gdyby po prostu jak się nawracamy, to Pan Bóg na obłoku nas zabrał do siebie, wtedy nie byłoby problemów, nie byłoby niczego. I Pan Bóg tak to ciekawie zaplanował, że nie zabiera nas, tylko zostawia tutaj na ziemi, żebyśmy wykonywali Jego wspaniały plan, który jeszcze ma tutaj na ziemi. I to jest myślę, że wielki zaszczyt dla nas jako ludzi też niedoskonałych, że możemy uczestniczyć w doskonałym Bożym planie. I to jest naprawdę wielki przywilej, że Pan Bóg nas, takich niedoskonałych, grzesznych ludzi, używa do tak wielkich rzeczy. Chociażby do tego, że ludzie poznają świętego Boga przez nas, ludzi, którzy jesteśmy, jacy jesteśmy. Ale właśnie ofiara Chrystusa zmienia wszystko w naszym życiu i powinna zmieniać wszystko. I tak jak powiedziałem, że to jest ciekawe, że zostajemy tutaj na ziemi, tak myślę sobie, służba Bogu zawsze jest związana z służbą wśród ludzi. Jest związana z tym, że musimy tym ludziom, z którymi żyjemy tutaj, czy to w rodzinie, czy w pracy, czy w kościele, czy ogólnie wśród znajomych, musimy tym ludziom też okazywać miłość. I czy to jest łatwe? Okazywać miłość innym. Nie jest łatwe. No ale przecież to jest, no właśnie, tutaj powiedziała moja żona, Chyba, że są mili. No tak, no. Coś w tym jest na pewno, chciałoby się, bo okazywanie miłości zawsze się kojarzy z czymś takim, no miłym, no trzeba powiedzieć. No ale z drugiej strony, nie zawsze ta druga strona jest dla nas miła. I służba Bogu zawsze jest i zawsze będzie związana z tym, że będziemy wśród ludzi, że będziemy okazywać miłość tym ludziom. Czy nam się to podoba, czy nie, do tego jesteśmy powołani. Pan Bóg nas powołuje nawet do tego, żebyśmy kochali swoich wrogów, co jest w ogóle abstrakcyjne. Pierwszy list Jana, 4 rozdział od 7 do 11 wersetu, tylko dwa wersety zacytuję, czytamy od 7. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. A 11 werset tam kończy tą część. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. To jest zadanie, do którego nas Pan Bóg powołuje. I przejdźmy teraz do głównej części. To chciałem, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy powołani przez Boga do tego, żeby się uświęcać. Częścią uświęcenia jest okazywanie miłości ludziom, ale jest taka jedna rzecz, która odsuwa nas od Boga i utrudnia to uświęcenie. Nie mówię o grzechu tutaj, ale o jednym konkretnym. Bardzo często zdarza nam się bagatelizować to i przyjmować, że tak to już jest, trudno. Każdy ma z tym problem, to podpowiem. Jedni większy, drugi mniejszy. Obecność tego zatruwa nam życie. I życie innym. Zatruwa to też nasze życie duchowe. Jak myślicie, o czym mówię? O braku przebaczenia. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza na rozdziale 18. Tam jest taka bardzo znana historia. Ona nawet jest zatytułowana Lekcja o przebaczeniu. I dzisiaj chciałbym naszą uwagę na tej lekcji o przebaczeniu skupić. Do mnie bardzo przemawia ten fragment i przemawiał już wcześniej, ale o tym będę też mówił dalej. Więc czytamy 18 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 21 wersetu do 31. Będziemy to dzielić na, ten tekst będziemy dzielić na 5 części. I czytamy: wtedy podszedł Piotr i zapytał: Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówił ci, nie aż do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło się im przykro. Poszli też i o tym, i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. W pierwszych dwóch wersetach widzimy Piotra, który przychodzi do Jezusa i pyta: ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Wydaje się to być dobre pytanie, tak czy nie? Widać, że można by sparafrazować to pytanie. Jezu, gdzie jest granica przebaczenia? Takie normalne ludzkie pytanie. Ile mogę jeszcze to znosić? Ile razy muszę się uniżać i przebaczać komuś, kto jest mi coś winien, tak? Piotr pyta, ile konkretnie? 7? I to się wydaje nam, że to jest tak rzucone 7, ale według rabinów wtedy 3 razy to był już taki totalny limit. Ponad 3 razy, jak się komuś przebaczało, to była to oznaka takiej głupoty już ze strony tego przebaczającego. Więc Piotr, mówiąc 7 razy, on naprawdę dwukrotnie już zawyżył to, czego uczyli wtedy rabini i przywódcy żydowscy. To wydaje się 7, to już dużo jest, no. Nie ma się co oszukiwać. Ale co Jezus na to odpowiada? Nie 7, tylko 77. To jest 10 razy więcej, niż powiedział Piotr. Ale myślę, że Jezusowi nie chodziło tutaj konkretnie o jakąś liczbę, której powinniśmy się trzymać przy przebaczaniu innym. Myślę, że Jezus mówi nam tutaj o konkretnej postawie. O postawie, która jest ukierunkowana na to, że jesteśmy gotowi do tego, żeby się uniżyć, ponieść pewne koszta i przebaczyć innym. Nie jeden raz, drugi czy trzeci, tylko 77. Bo wiecie, o co chodzi. Do 3 razy, powiedzmy, do 7 razy to jeszcze da się, powiedzmy, zliczyć. Do 77, no wątpię, że komuś by się chciało 77 do tylu aż liczyć. I Jezus mówi tutaj o konkretnej postawie. O postawie, którą możemy nazwać miłością. Miłością, cierpliwością i po prostu tym, co robił Jezus tak naprawdę. Przebaczał ludziom, którzy go poniżali. Przebaczał ludziom, którzy go obmawiali, którzy go potem przeprowadzili, wybiczowali, ukrzyżowali. Nie zliczylibyśmy, ile razy Jezus musiał w swoich myślach przebaczyć ludziom. On znał każdą myśl każdego człowieka. To wyobraźcie sobie, że sama sytuacja, kiedy krzyczą, żeby go ukrzyżować, ile mogło być osób? 100, 1000, 2000? No nie wiem. Przypuśćmy 2000 osób. Wszyscy krzyczą, żeby go ukrzyżować. On im wszystkim przebacza. On nie liczy. Przebaczenie to postawa. To nie jest jednorazowe. Jest to oczywiście jednorazowy jakiś tam czyn, akt, ale przebaczenie, którego uczy nas Pan Bóg, uczy nas Jezus, jest to postawa. Gotowa do tego, żeby przebaczać innym. I tak myślę sobie, że warto postawić się z tej drugiej strony. Ile razy ktoś nam musiał przebaczać to, co zrobiliśmy, to, co powiedzieliśmy, jak się zachowaliśmy i tak dalej, też nie zliczylibyśmy. Przebaczenie to postawa i to musimy pamiętać, że jeśli decydujemy się iść za Chrystusem, jeśli decydujemy się, że naszym nadrzędnym celem staje się upodabnianie do Chrystusa, to musimy być gotowi do tego, żeby odsunąć swój honor na bok i przebaczać innym. Mimo, że bardzo często ci inni nie mają racji, mimo, że jesteśmy zranieni i tak dalej, powinniśmy im przebaczać ze względu na Chrystusa i ze względu na Chrystusa, który i nam przebaczył te wszystkie grzechy, za które On poniósł śmierć. Jezus przytacza krótką historię od 24 do 27 wersetu. Jeszcze raz przeczytam. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I Pan zlitował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Mamy tutaj w tej historii pierwszego dłużnika, który był winien królowi 10 tysięcy talentów. Jak spojrzycie tutaj w tych nowych Bibliach, na dole jest jedyneczka. 10 milionów denarów. 10 milionów denarów. 60 milionów denarów, przepraszam. 60 milionów dolarów. To była kolosalna kwota. Dolarów? Denarów. Właśnie miałem to zapisane wcześniej, myślę, tylko nie mylmy z dolarami, tylko nie mylmy z dolarami. Wywaliłem denarów.
Chodzi o proporcje.
Chodzi o proporcje, dokładnie. Kolosalna kwota. W przypowieści o talentach pamiętacie, o ilu talentach była mowa?
10.
Maksymalnie 10, czyli tutaj mamy dużo więcej, nie umiem tego obliczyć.
Talent ważył 30 kg srebra.
Czyli...
Jeden talent 30 kg srebra.
Czyli no to jest niewyobrażalna kwota. Chodzi właśnie o to, żebyśmy zrozumieli, jak wielki dług ten człowiek miał u tego króla. Dłużnik ten nie ma pieniędzy, żeby oddać te pieniądze królowi. Rozwiązaniem w tej sytuacji, wtedy były takie czasy, że rozwiązaniem takiej sytuacji było sprzedaż tego człowieka razem z jego rodziną, razem z tym majątkiem, który miał, czy dobytkiem, żeby przynajmniej jakąś część tego długu zniwelować. I z takiego finansowego punktu patrzenia to, że król umarza mu ten dług, to znaczy, że to on ponosi ten koszt tego długu. I ponosi straty za jakiegoś człowieka, mimo że to on jest królem. On jest królem, któremu się te pieniądze należą. To były jego pieniądze. I on temu słudze umarza ten cały dług. Horrendalną kwotę. Myślę, że takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. Ja znam jedną taką sytuację. Mam takich znajomych w Białymstoku. Mają meblarską firmę. Okazało się jakiś tam rok temu, czy dwa lata temu, że księgowa ich okradała przez bardzo długo. No, oni 20 lat prowadzili tą firmę. Okradała ich od co najmniej 5, ale to może być nawet do 10 lat. Na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych. Jak usłyszałem to, to sobie myślałem, no jak można nie zauważyć 2 milionów złotych, ale dobra, może nie można. No to jest naprawdę duża firma, oni zatrudniali nawet 40-50 osób, więc domyślam się, że nie pilnowali każdej złotówki, ale ta kobieta się z nimi przyjaźniła od lat, ona była prawą ręką ich w firmie i tak dalej. To był niewyobrażalny cios, takie pieniądze ukraść, kiedy miała najlepszą posadę zaraz po nich praktycznie. Miała wszystko, czego potrzebowała. I wyobraźcie sobie, że oni... To było bardzo ciężkie w ogóle przyjąć to, ale oni zdecydowali się jej przebaczyć to. Oczywiście wyciągnęli konsekwencje jakieś, ale te konsekwencje nie były takie, że ją zamknęli w więzieniu i tak dalej, bo oni wiedzieli, że miała małe dzieci i tak dalej. Ale ta historia, jak ją usłyszałem pierwszy raz, myślę sobie, wow! Szok ze strony tych ludzi. To są ludzie niewierzący w ogóle. To już w ogóle abstrakcja, że tak się zachowali. Ale tutaj w tej historii, którą Jezus przytacza, myślę, że ta proporcja była jeszcze większa. No bo to jest ja nie potrafię sobie wyobrazić nawet na metry sześcienne, ile by było tego srebra. I to, co zrobił król, było niesamowite i niespotykane po prostu. A czytamy dalej w 28-30 wersety. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Wyskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana, zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Co się dzieje z naszym przyjacielem, którego poznaliśmy już przed chwilą, który tak wielki dług mu ułaskawiono i zlikwidowano? Spotyka człowieka takiego jak on, też sługa, który jest mu winny jedynie 100 denarów. Z proporcji wynika, że to, co był ten człowiek mu dłużny, a to, co on był dłużny królowi, 1 do 600 tysięcy. I czytamy, że doskoczył do tego człowieka zaraz przed chwilą. No bo tu czytamy, że on wyszedł, spotkał, natknął się na człowieka, zaraz przed chwilą doświadczył tak wielkiej łaski ze strony króla. Spotyka człowieka, który jest mu dłużny 100 denarów. On nie ma już długów. To trzeba sobie uzmysłowić, że ten człowiek jest wolny po prostu. On doskakuje do gardła temu drugiemu człowiekowi i chce odzyskać te 100 denarów i doprowadza do tego, że ten człowiek jest uwięziony. I bardzo krótką pamięć ma ten sługa, tak myślę sobie, pierwsza rzecz. Przed chwilą jego życie i jego rodziny zawisło na włosku. Mógł być sprzedany praktycznie dokądkolwiek. Jego rodzina mogła się rozpaść. Każda osoba mogła być gdzie indziej sprzedana. Nie miałby nic. Nie pamięta o tym, co król mu zrobił, jak wielką łaskę mu okazał. I tak pomyślałem sobie, żebyśmy lepiej sobie uświadomili to, o jakiej skali mówimy w ogóle, to przypuśćmy po naszych imionach i nazwiskach. Nie, imiona i nazwiska są przypadkowe. Ja wpadam na pomysł, buduję restaurację. Super pomysł, super plan, nie mam pieniędzy. Idę do Michała B. Mówię: Michał, mam super plan. Super plan mam. Pożycz mi 600 tysięcy złotych. On mówi: no dobra, mam, pożyczę. Więc pożyczam te pieniądze, inwestuję, interes upada, nie mam nic. Cicho siedzę, straciłem wszystko. Pewnego dnia Michał myśli: a przejrzę, jakie tam mam długi. Patrzy: no tu 600 tysięcy ktoś mi jest winien. No i przywołuje mnie. Ja mu mówię: nie mam. Nie mam ci jak oddać. Po prostu nie mam. Cierpliwości, coś wymyślę. On mówi: nie, no nie mogę tak zrobić. Muszę to zgłosić, nie wiem, na prokuraturę, do prokuratury, żeby odzyskać te pieniądze. Ja go błagam. On mówi: dobra, wiesz co? Okaże ci dobroć, okaże ci łaskę, nie musisz mi oddawać tych pieniędzy. Ja wychodzę szczęśliwy, spotykam Konrada na SKM-ce i mówię: oddaj mi złotówkę. Oddaj mi złotówkę. Pożyczyłem ci złotówkę. To jest właśnie ta proporcja. Czujecie, o jakiej skali w ogóle mówimy? Oczywiście te 100 denarów to było dużo więcej, ale choć jakbym podawał wam miliony czy miliardy, no to byśmy tego nie wyczuli. Ale tutaj mówimy o tej skali, że 600 tysięcy złotych człowiek przed chwilą miał skreślone. Zapominał o tym. A tutaj walczy o złotówkę, doprowadzając do tego, że człowieka do więzienia wsadzają, dopóki nie zostanie spłacony dług. To już inna głupota, że zamykanie człowieka do więzienia sprawia, że jego wydajność i to, żeby zarabiał, to jest spada automatycznie, no bo wtedy ktoś inny musi zarządzać tym, no ale to już inna sprawa. Mówimy o tym, jak wielką łaskę przed chwilą król okazał temu pierwszemu dłużnikowi, a jak szybko ten dłużnik zapomniał, co to znaczy okazać miłość innemu człowiekowi. I ta historia, którą opowiada Jezus, jest niesamowita, bo pokazuje, ja zawsze tak mówię, bo pokazuje dokładnie, jaki z natury jest człowiek. Bóg, zsyłając na świat Jezusa Chrystusa, zsyłając Go na świat, żeby poniósł śmierć na krzyżu za nasze grzechy, obiecuje, że właśnie przez ofiarę Jezusa Chrystusa te wszystkie grzechy, które popełniliśmy, popełniamy, będziemy popełniać, On bierze na siebie. I to jest niesamowite. A jak często nam zdarza się szarpać ludzi, nie potrafić im przebaczyć jakichś małych rzeczy. I to jest właśnie ta proporcja. Pan Bóg nam przebaczył wszystko. Nie wiem, pomyślcie sobie o najgorszych rzeczach, które w życiu zrobiliście. Te wszystkie rzeczy Pan Bóg wziął na siebie. A teraz my często nie potrafimy ludziom przebaczyć tego, że nie podał mi ręki, nie potrafimy przebaczyć tego, że powiedział coś. To zrobił Chrystus na krzyżu, że my jesteśmy wolni. I powiem wam, że to jest wielka zachęta. Ta historia jest wielką zachętą do tego, żeby nie być tak jak ten pierwszy dłużnik, któremu zostało wiele darowane, ale niewiele pamięta. I myślę, że powinniśmy się uczyć każdego dnia okazywać miłość innym, a tą częścią tej miłości jest okazywanie przebaczenia tym ludziom. Przebaczanie ludziom tego, co robią. Nie 7 razy. Tylko żeby przebaczenie w naszym sercu to była postawa gotowa do uniżenia, tak jak Jezus się uniżył. I powiem wam, że jak przebaczamy innym, to oddajemy tym samym Bogu chwałę. Bo jak przebaczamy innym, to my się upodobniamy do Chrystusa. Chrystus nam przebaczył. Jeśli my innym przebaczamy, to się upodabniamy do Niego. Nie w tej skali, ale się z każdym przebaczeniem upodabniamy do Niego i oddajemy Mu chwałę. A chcemy oddawać Bogu chwałę, czy nie chcemy? Noż. Chcemy, czy nie chcemy Bogu oddawać chwałę?
Chcemy.
Dokładnie. To chciałem usłyszeć. Przebaczenie jest też bardzo dobrym przypomnieniem. Za każdym razem bardzo dobrym przypomnieniem, jak wielki, łaskawy i miłosierny jest Pan Bóg wobec nas. I przebaczenie, co najważniejsze, prowadzi z każdym razem prowadzi do tego, że jesteśmy wdzięczni Bogu za to, co On dla nas zrobił. I to jest niesamowite. Druga rzecz. Przebaczenie prowadzi do wdzięczności Bogu. Problem podziałów. Tak nazwałem czwarty punkt. Powiem wam, że przez tyle lat będąc w kościele, będąc synem pastora, spotkałem bardzo, bardzo wiele osób, które miały problem, żeby przebaczyć innym ludziom. Swoim bliskim chociażby to, że przeszli, nie wiem, do innego kościoła, z baptystycznego do zielonoświątkowego, albo z kościoła katolickiego do baptystycznego. No mnóstwo jest takich historii, pewnie sami też znacie dużo. Mnóstwo historii takich, kiedy ludzie nie potrafili sobie przebaczyć rzeczy, które zrobili nawet ich ojcowie w kościele. Będąc w kościele, który był czteropokoleniowym zborem w Białymstoku, gdzie ludzie byli od noworodków po 90-letnie babcie, tam było mnóstwo takich historii, kiedy młodzi ludzie, młodzieżówka, nie przyjaźniła się i nie współpracowała z tą czy z tamtą rodziną, bo kiedyś ktoś, kiedyś coś. I po prostu nie wiadomo, czy to prawda, pewnie przekręcone, tak głuchy telefon, ale po prostu ludzie, młodzi zostali wychowani w tym, że nie przebaczamy. Nie przebaczamy, bo ci ludzie są nam winni to czy tamto. Bo ci ludzie powiedzieli to czy tamto. No czy to nie jest abstrakcyjne? No jest abstrakcyjne. I gorycz, którą ludzie noszą przez lata w sercu, potem przelewają też na innych. Niekoniecznie na swoje dzieci, może na swoich znajomych i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby walczyć z tą goryczą w sercu naszym, bo ona nas oddala od Boga. Czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy, tak jest po prostu. Jeżeli nosimy gorycz w swoim sercu, jeżeli nosimy nienawiść w swoim sercu do innych ludzi, tym bardziej do ludzi w kościele, to nas odsuwa od Boga. Jak mamy robić wspólne rzeczy, kiedy nie możemy sobie ręki podać? I powiem wam, że jak Polska długa i szeroka, tak w zborach po prostu jest zastój często, nic się nie dzieje ze względu na to, że ludzie mają w swoim sercu gorycz. Że ludzie po prostu nie chcą przejść nad tym ze względu na Chrystusa, tylko wolą walczyć o swoje i szukać swojej sprawiedliwości. Szukać po prostu swojej sprawiedliwości, ale sprawiedliwości takiej, że musi być po mojemu. Bo ja jestem najważniejszy. Ja jestem pępkiem świata. Tylko ja mam rację. No to jest totalnie ludzka postawa. To jest taki ludzki egoizm, który nie ma w ogóle związku z uświęceniem. Uświęcenie, jakie ja widzę w Biblii, na podstawie Chrystusa, na podstawie innych uczniów, to jest po prostu postawa, która jest gotowa przyjąć najgorsze ze względu na to, co zrobił Chrystus. I to jest dla mnie naprawdę wielka zachęta. I powiem wam, że brak przebaczenia zatruwa życie. Naprawdę zatruwa życie. Potem nie chce się modlić. Potem nie chce się czegoś robić. Potem się nie służy, no bo z nim nie będę służył. No nie będę. Bo on coś zrobił. Nie do końca już pamiętam co i jaki był kontekst tego. Ale nie będę po prostu. Brak przebaczenia zatruwa życie twoje i co gorsza twoich znajomych i twoich bliskich. Więc naprawdę warto nad tym się zastanowić. Ale najpiękniejsze jest to, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli nosisz do kogoś uraz w swoim sercu, nie możesz, nie potrafisz, nie chcesz przebaczyć tej osobie, to przychodź z tym przed Boży tron. To jest rozwiązanie, które mogę jedynie polecić. I naprawdę może powiecie, że co ty tam wiesz, ile masz lat. Powiem wam, że no niestety chciał, nie chciał, doświadczyłem w swoim życiu bardzo też przykrych rzeczy. 8 lat temu, kiedy zakładaliśmy zbór w Białymstoku, moi rodzice, część znajomych takich, spotkało się to z bardzo, bardzo dużym odrzuceniem. Do tego stopnia, że mój tata, będąc wiceprzewodniczącym Rady Kościoła, został z tej rady wyłączony, potem z Rady Okręgu, z dnia na dzień stracił pracę w zborze i na barkach mojej mamy zostało utrzymanie pięcioosobowej rodziny. I dla mojej mamy, jak obserwowałem to, to był cios po prostu niewyobrażalny. Ludzie nie pytali. Ludzie po prostu atakowali, grozili nawet do tego, że jeśli zostaniesz w Białymstoku, no to nie masz czego szukać, nigdy ci nie przebaczymy, nigdy ci nie zapomnimy tego, co zrobiłeś i tak dalej. I powiem wam, że to jest trucizna, która zatruwa po prostu ludzi wszystkich wokół, którzy to słyszą, którzy to widzą, którzy to obserwują. I powiem wam, że przez lata nosiłem w swoim sercu wielką gorycz, wielką nienawiść do części ludzi. Moje życie w kościele wyglądało tak, że chodziłem do kościoła tylko ze względu na to, że nie było innej opcji u nas w domu, żeby nie iść do kościoła, więc chodziłem do kościoła, w nic się nie angażowałem, non-stop myślami zawsze byłem po prostu przy tamtych ludziach. Nienawidziłem po prostu, złorzeczyłem tym ludziom i chciałem, żeby jak najgorzej mieli. I powiem wam, to był najgorszy okres w moim życiu. Naprawdę. I obserwowałem też swoją mamę, która przyszła do tego kościoła, z którego właśnie zostaliśmy wyłączeni. Przyszła do tego kościoła, poświęcając wszystkie relacje z swoją rodziną. Odkąd ona przeszła do kościoła baptystów, tata jej powiedział: nie jesteś już moją córką, nie mamy relacji, dla mnie jesteś nikim. I tak było do śmierci mojego dziadka. Nigdy nie przebaczył tego, że ona odeszła z kościoła katolickiego, do którego on też nie chodził, ale to już nie jest o tym. Ale nigdy, nigdy nie przebaczył. I umarł sam w takiej goryczy do całego świata o wszystko. A moja mama poświęciła relacje z rodziną, nie tylko z dziadkiem, z inną rodziną też, przychodząc do tego kościoła, a teraz po 20 latach służby jako żona pastora została odsunięta. Mnóstwo przyjaciół, znajomych się straciło. Ja doszło do tego, że w pierwszej klasie liceum jedynymi moimi znajomymi byli ludzie spoza kościoła. No i to się potem odbiło też na moim duchowym życiu. Ale powiem wam, że jedyne rozwiązanie, które ja widzę, które też obserwuję w swoim życiu, w swojej mamy, w innych ludziach, w innych pastorach, to jest przychodzenie przed Boży tron. To jest jedyne, co nam zostaje. I to jest pewne, że Pan Bóg nas wysłuchuje i naprawdę Pan Bóg słyszy tych modlitw. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my przychodzili z tą całą goryczą i tym wszystkim, co nas męczy, do Boga. To nie jest łatwe, bo się modlisz jednego dnia o to, żebyś umiał przebaczyć innym ludziom, a drugiego po prostu złorzeczysz nim. Takie są początki często. Że po prostu chcesz z tym walczyć, czujesz, że to jest złe, czujesz, że to cię męczy i niszczy od środka, ale z drugiej strony ta ludzka natura cały czas próbuje ciebie gdzieś ściągnąć na dół. I powiem wam, że to jest straszne. Nie życzę nikomu takiego uczucia, kiedy po prostu nienawidzisz ludzi za to, co zrobili tobie, twoim bliskim. Ale powiem wam, że jak się teraz zastanawiam, no dużo ważniejsze dla mnie jest to, co zrobił dla mnie Chrystus. On przebaczył mi to wszystko. Przebaczył mi najgorsze rzeczy. Przebaczył mi też to, że nienawidzę swoich wrogów. I powiem wam, że Pan Bóg zwyciężył w tej całej sytuacji. Po 7 chudych latach Pan Bóg powiedział stop i wlał w serce wszystkich ludzi, wszystkich skłóconych ludzi, miłość. I teraz wygląda tak, że wspólnie współpracujemy, modlimy się, wspólnie dzwonią ludzie do siebie i po prostu odżył cały Kościół w Białymstoku. I to jest niesamowite, widząc, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg potrafi przejść nad tym i wierzę, że niczego nie robi przypadkiem. Bardzo wiele nauczył przez ten czas. Teraz byliśmy na 50. urodzinach moich rodziców i tam byli ci wszyscy ludzie, którzy po prostu robili najgorsze rzeczy przez tamten czas dla nas. I to było niesamowite, usiąść do jednego stołu, powiedzieć, usłyszeć, że bardzo się cieszymy waszym szczęściem, modlimy się o was. No, w świecie tego nie znajdziemy, tylko w Chrystusie jest moc tego, żeby zwyciężyć nienawiść i goryć. I ja nazywam to moc uwolnienia, bo naprawdę to jest uwalniające, jak Pan Bóg potrafi zabrać tą całą gorycz i wlać miłość. My sami z siebie tego nie potrafimy zrobić. A jeśli chcemy się upodabniać do Chrystusa, to musimy odstawić swój honor, swoje ja, swój egoizm na bok i uniżyć się czasami, żeby Pan Bóg mógł być wywyższony. Biblia uczy nas w 12 rozdziale listu do Rzymian od 17 do 21 wersetu. To już miałem kiedyś kazanie o tym, ale to jest prawda, którą warto sobie przypominać. 17 werset. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Sprawiedliwość jest u Boga. My jesteśmy powołani do tego, aby okazywać ludziom miłość, a nie sąd. I o ile to od nas zależy, ze wszystkimi miejmy pokój. Jak wiele zależy od nas? Wiele czy niewiele? No wiele. Naprawdę możemy zaufać Panu Bogu, że On widzi, co się dzieje. On zna nasze serce. On wie, jak się czujemy. I nie zostawi swoich dzieci. To nam obiecuje. Cechą Boga jest to, że jest święty i sprawiedliwy. I dajmy Mu egzekwować Jego sprawiedliwość według Jego woli. A my róbmy to, do czego On nas powołał. Uświęcajmy się, upodobniajmy do Chrystusa, okazujmy miłość innym i pokazujmy Chrystusa innym. To jest ważne. Pokazujmy Chrystusa innym. Wróćmy jeszcze do Mateusza. 31 werset. W kontekście właśnie tego pokazywania Chrystusa innym. Czytamy 31 do 35 możemy. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło się im przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli Panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swojemu bratu. Ludzie nas obserwują. To widzę w tym tekście, to widzę w życiu. Ludzie nas obserwują, tym bardziej jak się podajemy za uczniów Chrystusa. To jest ciekawe, że świat oczekuje od nas pewnej postawy. Jeżeli my się podajemy za uczniów Chrystusa, oni oczekują czegoś innego. No, siłą rzeczy, no bo jak się podajesz za ucznia Chrystusa, nie palisz papierosów, nie pijesz piwa, no to coś, czego się oczekujemy, tak? No i pytanie, co oni widzą, jeśli widzą gorycz, zawiść i brak przebaczenia w swoim sercu, w twoim życiu? Ciężko się przedrzeć przez te rzeczy, żeby zobaczyć Chrystusa. Zgodzimy się, czy nie? I mówię o tym, bo to jest ważne, żebyśmy walczyli z grzechem w naszym życiu na chwałę Boga i na świadectwo innym. Brak przebaczenia to jest grzech. To taki pastor David Wilkerson z Nowego Jorku, zielonoświątkowy, ale bardzo fajny. On mówi, że to według niego to jest grzech po prostu zaniedbania. Że Pan Bóg nam pokazuje, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli zaniedbujemy coś, co jest dobre, to robimy źle, tak? To jest ta sytuacja właśnie. Ludzie patrzą na nas, to musimy pamiętać. Widzą, jak nosimy goryć w swoim życiu, jak narzekamy, jak obgadujemy innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzą. Ludzie patrzą. I pytanie, co widzą w Twoim życiu? I ostatnia rzecz, jaką widzę w tym tekście, pojawia się jeszcze jeden aspekt. Król wyciągnął konsekwencje wobec sługi, który nie okazał miłości swojemu dłużnikowi. Ten temat można by rozwinąć na całe kazanie, ale nie chciałbym dzisiaj się na tym jakoś specjalnie skupiać, ale wiem na własnej skórze i też wierzę, że Pan Bóg wyciąga konsekwencje wobec swoich uczniów, którzy nie są mu posłuszni. W jaki sposób? Różne. Tego nie mogę określić. Trzeba zaufać Panu Bogu, że On wie, co robi, ale wiem na własnej skórze, że odbiło się na moim życiu, na moich relacjach, to, że nosiłem nienawiść do innych ludzi i brak przebaczenia. Część relacji się zamknęło na zawsze, część latami się odbudowywało, ale Pan Bóg wyciąga konsekwencje do uczniów, którzy nie są mu posłuszni, bo zależy mu na nas. Jak mu zależy, kogo Pan miłuje, tego? No tak. Tak jest. Dlatego pamiętajmy o tym, że Pan Bóg wyciąga konsekwencje i ja chcę podobać się Bogu i wierzę, że my też chcemy podobać się Bogu, dlatego mamy jasno napisane w Biblii wiele rzeczy. To jest dobre, to jest złe. Na to powinniśmy szczególną uwagę zwracać, tego unikać i tak dalej. Jeżeli będziemy szukać mądrości w tym słowie, to Pan Bóg będzie nam pokazywał, w jakim kierunku powinniśmy iść, a będzie też zamykał niektóre drogi, gdzie nie powinniśmy iść. Dlatego podsumowując, 5 punktów. Pierwszy punkt. Nie ma granicy tego, kiedy możemy przestać kochać ludzi i przestać im przebaczać. Pan Bóg nie definiuje takiej granicy. Żadnych granic. Była taka piosenka. Nie ma granicy tego, kiedy możemy przestać kochać ludzi. Druga rzecz. Przebaczajmy ludziom ze względu na przebaczenie, którego doświadczyliśmy od Boga. Trzecia rzecz. Prawdziwe przebaczenie i uwolnienie i uzdrowienie od tego możemy odnaleźć tylko w Chrystusie. Czwarta rzecz. Ludzie nas obserwują i słuchają. Pytanie, co widzą i co słyszą. I piąta rzecz. Bóg karze dzieci swoje za nieposłuszeństwo. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Zachęcam teraz, żebyśmy powstali i pomodlimy się. Tak, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś nam Pismo Święte, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie możemy, Panie, się spotykać w imieniu Twoim i rozważać Twoje słowo. Tak, dziękuję Ci za tą lekcję o przebaczeniu, Panie. I tak proszę Cię, żebyśmy chcieli każdego dnia dążyć do uświęcenia i dążyć do pokoju z innymi, Panie, uczyć się, jak kochać innych, Panie, i Panie, być gotowym do przebaczania. Mimo, że może nas to czasami boleć i może to być nieuczciwe z naszego punktu widzenia, ale chcemy, Panie, uczyć się przebaczać ze względu na Ciebie i na to przebaczenie, którego mogliśmy doświadczyć z Twojej strony, Panie, i chwała Tobie za to i dziękuję Ci za to, Panie, że Ty nie wspomnisz naszych grzechów, że Ty za nie wszystkie umarłeś i że my możemy być wolni od tego ciężaru, Panie, i tak prosimy Cię, byśmy mogli też dzielić się tą dobrą nowiną, którą mamy od Ciebie, Panie, i tę uwalniającą mocą, jaką, Panie, ma krzyż. Tak, proszę Cię o cały nasz zbór, Panie, o to, żebyśmy spoglądali w swoje serce i badali, czy jest coś, Panie, co nas odsuwa od Ciebie, czy jest coś, co sprawia, że tracimy Ciebie z pola widzenia. Tak prosimy Cię, Panie, byś pomagał nam w tym, żeby upodabniać się do Ciebie każdego dnia i we wszystkim. Bądź wywyższony. Amen. Usiądźmy.